Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Pozostajemy w kontekście uroczystości wszystkich świętych, jak również wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Pamiętamy o tych odpustach, które przysługują, które Kościół nam daje jako pewną możliwość wysłużenia, poprzez wysłużenie łask ze strony naszego Zbawiciela, skorzystania z tych zasług i ofiarowania modlitwy w intencji naszych bliskich zmarłych, czy też tych, którzy oczekują na taką naszą modlitwę, a ich imion nie znamy, i o uroczystości wszystkich świętych, o modlitwie za zmarłych również porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, ojciec Jan Strumiłowski, cysters, doktor habilitowany teologii dogmatycznej. Witam serdecznie, ojcze profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze profesorze, pierwsze pytanie, które nasuwa się w kontekście 1 i 2 listopada, jest pytaniem, które trzeba jasno stwierdzić, że jest bardzo często tak zwanym pytaniem oklepanym, które pojawia się nie raz, nie dwa w mediach katolickich, ale wydaje się, że nigdy aż do znudzenia nie należy zaprzestać przypominania o tym, czym jest 1 i 2 listopada, a zatem czy o uroczystości wszystkich świętych 1 listopada możemy mówić jako o tak zwanym święcie zmarłych?
No, jeżeli chodzi, prawda, o świętych, kanonizowanych, błogosławionych, no to niewątpliwie kanonizacja następują po śmierci, więc chyba tylko w takim znaczeniu. Natomiast akcent tutaj jest położony na zupełnie inną tajemnicę, mianowicie na życie wieczne, życie w Bogu i pełnię tego życia, prawda? My w uroczystość wszystkich świętych, to jest jakby taka zbiorcza uroczystość, tak jak w ciągu całego roku mamy różne wspomnienia, obchody ku czci różnych świętych, bardzo często one się pojawiają w kalendarzu liturgicznym, tak w 1 listopada we wszystkich świętych my czcimy zasługi i zwycięstwo wszystkich tych, którzy po ziemskim życiu przeszli do życia błogosławionych i świętych w niebie, czyli ich życie po prostu zostało zwieńczone całkowitym zjednoczeniem z Chrystusem.
Czyli wspominamy też te rzesze nieznanych z imienia, z nazwiska osób, które znajdują się w niebie.
Tak, oczywiście, bo tutaj chodzi o wszystkich zbawionych. Wiemy, że kanonizacja czy beatyfikacja jest aktem, który nie obejmuje wszystkich, na pewno wszystkich, prawda, którzy dostali się do nieba, natomiast tych, których życie może stanowić dla nas jakiś przykład, prawda, ktoś, jakiś święty odznaczał się jakimś nadzwyczajnym życiem w różnych okolicznościach historycznych i w procesie kanonizacyjnym my badamy jego życie, badamy heroiczność cnót i Kościół stwierdza, że rzeczywiście ten człowiek, sposób jego życia, on właściwie przekraczał w pewnym sensie sposób tylko i wyłącznie ludzkiego, doczesnego, naturalnego życia, ale w jego życiu przejawiało się ewidentnie życie Boże, był zjednoczony. Ale nie możemy stwierdzić, że tylko i wyłącznie ci, którzy są kanonizowani, są w niebie. No bo nawet chociażby w odniesieniu do sług Bożych, których procesy kanonizacyjne trwają, oni nie są kanonizowani, i to nie jest tak, że w momencie, kiedy Kościół ich kanonizuje, to oni w tym momencie wchodzą do nieba. Oni albo są w niebie, albo nie są. Kościół bada to, prawda? Chce stwierdzić, czy rzeczywiście, czy są, czy nie są. Czyli na pewno istnieją tacy, których Kościół nie kanonizował. Być może w przyszłości ich kanonizuje, być może to są święci, jacyś tacy cisi, prawda, ukryci, których nigdy nie poznamy, ale oni są w niebie. Oni są w niebie i tym też oddajemy cześć i chwałę.
Ojcze, ale tak naprawdę gdybyśmy spróbowali, no wiadomo, że to jest pewnie temat rzeka, ale wytłumaczyć, czym jest tak naprawdę świętość?
Świętość, no taka najkrótsza definicja, to jest po prostu zjednoczenie z Bogiem. We współczesnym świecie, we współczesnej kulturze, jak my zadamy pytanie o to, kto jest człowiekiem świętym, no to na pewno tak się może wydawać, możemy przypuszczać, że akcent zostanie położony na tą sferę moralną. To jest człowiek, który jest absolutnie dobry, który jest cnotliwy, który żyje miłością. Natomiast wiemy, że to nie wystarczy do świętości. No, ludzka natura została stworzona jako dobra i człowiek jest zdolny do dobra. Po grzechu pierworodnym, grzech pierworodny i każdy grzech ciężki jest odwróceniem się od Boga. Więc my tracimy kontakt z Bogiem, tracimy życie Boże, ale człowiek dalej jest zdolny do dobra, chociaż jest okaleczony w swojej woli, wola jest osłabiona, rozum jest osłabiony, więc dobro przychodzi nam z trudem, my musimy je wypracowywać i łaska nam w tym pomaga, ale to nie jest tak, że człowiek bez łaski uświęcającej nie jest zdolny do czynienia dobra, jest. Natomiast nie jest zdolny do tego, żeby przeżywać swoje życie ludzkie w zjednoczeniu z Bogiem, to znaczy, żeby być zjednoczonym z życiem Bożym, żeby myśleć tak jak Bóg, kochać tak jak Bóg, widzieć tak jak Bóg. I właśnie z tego względu nam jest potrzebna wiara, sakramenty, one nas jednoczą z Bogiem i praktyka życia chrześcijańskiego, która sprawia, że my żyjemy, przeżywamy to życie z Bogiem. No, życie chrześcijańskie to nie jest po prostu dobre życie albo doskonałe życie, ale to jest życie z Bogiem. To jest takie życie, w którym centrum jest sam Bóg, wyznacznikiem mojego życia. Każdego mojego dnia, każdej decyzji jest Bóg, bo moje życie należy do Boga, a Bóg swoim życiem dzieli się ze mną, więc ja przeżywam Jego życie, Jego absolutną miłość trynitarną w sobie. I świętość to jest właśnie takie zjednoczenie, kiedy moje życie należy do Boga, a życie Boże do mnie. To jest podobne, my możemy taką analogię znaleźć w małżeństwie, prawda? Spotyka się dwoje obcych ludzi na początku, oni mają swoje historie życiowe, oni mają swoje osobowości, swoje upodobania, natomiast małżeństwo, związek mężczyzny i kobiety prowadzi do tego, że oni jakby coraz mniej mają rzeczy oddzielnych, a coraz bardziej mają wspólne sprawy i patrzą podobnie, czują podobnie, przeżywają. Właściwie jedno życie jest przeżywane w dwóch ciałach, można tak powiedzieć. No, takim epicentrum jest zrodzenie potomstwa, kiedy pojawia się nowe dziecko, które rodzice jednakowo kochają. I tak samo jest ze świętością, tylko w odniesieniu do Boga. Ja z Bogiem przeżywam moje życie. Dlatego do świętości konieczna jest wiara, konieczna jest chrzest, konieczne są sakramenty. Nie da się być świętym ateistą, nie da się być świętym poza Kościołem.
Choć oczywiście z takiej perspektywy społecznej można uczynić wiele dobrych rzeczy, ale to właśnie łaska Boża, wiara pozwala osiągnąć ten stan zjednoczenia z Bogiem, czyli stan świętości. Ojcze profesorze, czasem taki, to jest oczywiście pewne uproszczenie, ale jest w tym pewne ziarno prawdy, że przez wieki Kościół wynosił na ołtarze przede wszystkim kapłanów, zakonników, zakonnice. Tymczasem przez ostatnie kilkadziesiąt lat stawia się pewien nacisk na to, aby odbywało się więcej beatyfikacji, kanonizacji również osób świeckich. Jak ojciec patrzy na te kwestie? Oczywiście tak jeszcze tylko dopowiem, że to nie znaczy, że wcześniej nie były osoby świeckie wynoszone na ołtarze i Bogu dzięki, że nadal są wynoszeni kapłani i zakonnicy na ołtarze. Ale jednak widać taki trend, żeby też pokazać takie w cudzysłowie zwyczajne przeżywanie świętości.
Tak. I to jest proces, który on jest bardzo mocno zakorzeniony w historii, bo jak my spojrzymy na tą tradycję, która rzeczywiście częściej kanonizowała osoby zakonne czy duchowne, to nie była jakaś aberracja, jakieś pomylenie. W tym kryje się inne ziarno prawdy, mianowicie takie, że życie, które jest nakierowane na absolutne poświęcenie się Bogu, życie w bezrzędności dla Królestwa Bożego, jest stanem doskonalszym od życia małżeńskiego. I to nie znaczy, że duchowny przez sam fakt święceń jest doskonalszy. On być może w swojej osobistej świętości nie jest doskonalszy, to tutaj nie jest powiedziane, ale poprzez obranie sposobu życia, ten sposób życia, prawda, gwarantuje mu bliższy kontakt z Bogiem, ponieważ to jest powołanie, które zakłada, że ja chcę należeć do Boga. I z tego względu można powiedzieć, że w pewnym sensie zakonnikom czy duchownym łatwiej jest osiągać świętość, ponieważ bardziej są obdarzeni łaską, ze względu oczywiście na cały lud Boży, na cały Kościół. Z drugiej strony trudniej, no bo większe zadanie, większe jednak zobowiązanie.
Większa
odpowiedzialność, ale Kościół rozpoznawał, że rzeczywiście być może też w tym gronie, prawda, duchownych czy zakonników łatwiej było zauważyć tą świętość, prawda? Bo rzeczywiście ktoś poświęcał się całkowicie Bogu i żył nieustanną modlitwą. No to było łatwo zauważyć. To było coś ewidentnego. Natomiast to zrodziło pewien taki efekt niezamierzony i niewłaściwy, to znaczy i utożsamienie Kościoła z duchowieństwem i postrzeganie hierarchii jako hierarchii moralnej albo hierarchii świętości, natomiast to jest hierarchia pewnych obowiązków i łask udzielanych dla Kościoła, prawda? Biskup ma władzę rządzenia Kościołem nie dlatego, że jest świętszy, dlatego, że go powołał Bóg, ale to może być okazją dla jego świętości. I właśnie szczególnie po Soborze Watykańskim II Kościół docenił i chciał podkreślić, że to, że my w historii mieliśmy tak dużo kanonizowanych zakonników i księży, i kapłanów, i papieży, prawda, biskupów, to nie znaczy, że świętość jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla tego stanu. To, że ten stan sam z siebie jest doskonalszy, nie znaczy, że on nieuchronnie prowadzi do świętości, natomiast stan małżeński ma zadowolić się po prostu jakimś przeciętnym życiem chrześcijańskim. Życie chrześcijańskie w każdym stanie ma prowadzić do świętości. I wiemy, że małżonkowie, prawda, przecież małżeństwo też jest sakramentem, to znaczy, że ta bliskość dwojga ludzi, ona nie jest tylko bliskością ludzką, ale tutaj też dotyka się Boga. Tutaj też poświęca się Bogu, tylko na inny sposób, więc raczej nawet nie chodziło o to, żeby pokazać, że świętość jest normalna, że świętość jest zwyczajna, ale że coś nadzwyczajnego, czyli bliskość Boga, uświęcenie, życie dla Boga jest sprawą powszechną w Kościele. Kościół właśnie po to jest, prawda? Czyli nie ma dwóch kategorii ludzi. Jedni mają być blisko Boga, mają być święci i mają nauczać, a drudzy mają po prostu prowadzić życie przyzwoite chrześcijańskie. Kościół jest po to, żeby dawać ludziom Boga, żeby niszczyć mur, który wyrósł na skutek grzechu, oddzielający nas od Boga, i każdy stan w Kościele z tego względu jest powołany do świętości. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby teraz kanonizować przeciętnego człowieka, bo przeciętność to jest świętość. Chodzi o to, że świętość to jest coś niezwykłego, ale w Kościele każdy jest niezwykły.
W kontekście świętości, czyli zjednoczenia z Bogiem, kiedy rozmawiamy o tej tematyce rzeczy ostatecznych, a liturgia Kościoła w całym tak naprawdę listopadzie, to nie tylko początek tego miesiąca, ale cały ten miesiąc jest w jakiś sposób ukierunkowany na te sprawy ostateczne. To są chociażby kwestie czytań mszalnych, Ewangelii w ostatnich dniach roku liturgicznego, czy chociażby hymn Ongis Sequentia Dies Irae, Dies Illa, który odczytywany jest w liturgii godzin w ostatnich dniach roku liturgicznego. To wszystko ukierunkowuje nas na te sprawy, właśnie na te rzeczy ostateczne. I kiedy przypominamy sobie te formuły katechizmowe, to wiemy o tym, że po śmierci człowieka następuje sąd. To jest sąd, w trakcie którego człowiek trafia albo do nieba, albo do piekła, a w przypadku nieba tu jeszcze może być zastrzeżenie, że musi pierw przejść taką drogę oczyszczenia, którą tą drogą oczyszczenia jest czyściec. I ten czyściec jest istotny właśnie w kontekście 2 listopada.
Tak. 2 listopada my wspominamy wszystkich wiernych zmarłych i wiemy, że wiara i chrzest są bramami otwierającymi nam drogę do zbawienia. Pan Jezus mówi w Ewangelii, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Natomiast wiemy, że to nie jest coś zero-jedynkowego i automatycznego. My przez wiarę i przez chrzest otrzymujemy łaskę uświęcającą, czyli otrzymujemy życie Boże, ale to nie znaczy, że od razu potrafimy żyć tym życiem Bożym. Po grzechu pierworodnym pozostaje jeszcze w nas zarzewie grzechu. Chrzest gładzi grzech pierworodny, ale jest pozostałość, jest skutek, prawda? Czyli nasza wola, nasz umysł jest jeszcze niedoskonały. My jeszcze nie potrafimy żyć na sposób Boży. Jeszcze w nas jest skłonność do grzechu, której ulegamy. I cały proces życia chrześcijańskiego polega na uświęcaniu się, to znaczy na tym, żeby żyć coraz bardziej według Ducha Bożego, a nie według swojej woli, swojego ja, swojego egocentryzmu. To jest jakby taka walka z samym sobą o Boga, żeby Bóg był na pierwszym miejscu w moim życiu. I jest to też proces leczenia, uzdrawiania naszej natury, bo wiemy, właśnie na tym polega praktyka cnót. Na początku życie chrześcijańskie może wydawać się trudne, może się wydawać, prawda, że zachowywanie przykazań, ono jakoś godzi w nasze skłonności, w nasze pragnienia. I to jest bardzo powszechne doświadczenie. Natomiast im bardziej my żyjemy Bogiem, tym bardziej życie Boże nam smakuje. I tym bardziej ono staje się dla nas oczywiste. Człowiek, który już w jakiś sposób się uświęcił, jak spojrzy wstecz na swoje życie, prawda, i spojrzy, że kiedyś, kiedy jeszcze nie wierzył, no to smakowało mu, miał upodobanie w tym, co jest złe, no po pewnym czasie życia z Bogiem, on właściwie już nawet tego nie chce, prawda? Jest taki moment w naszym życiu chrześcijańskim, że jeszcze ulegamy grzechowi, ale już jesteśmy nim rozczarowani, już go nie chcemy. Więc dlaczego czyściec? Do czyścia wtedy idziemy, kiedy rzeczywiście umieramy w stanie zjednoczenia z Bogiem, w stanie łaski uświęcającej, w stanie naszego pragnienia życia z Bogiem, ale jeszcze nasza natura nie została całkowicie oczyszczona z egoizmu, egocentryzmu, z tego, co grzech w nas spowodował. No i potrzebujemy tego oczyszczenia, żeby móc żyć absolutnie z Bogiem, bo w niebie nie ma ani cienia grzechu, prawda? Tam nie będzie nie tylko ani grzechu najdrobniejszego, ale nawet tych pozostałości po grzechu, z którymi jeszcze my dzisiaj się zmagamy. Stąd też, prawda, po śmierci następuje sąd szczegółowy, to jest coś innego niż sąd ostateczny, i dusza od razu, prawda, zostaje przeznaczona albo na wieczne potępienie, albo na wieczne zbawienie, a jeżeli jeszcze nie potrafi oglądać Boga, jeszcze nie jest zgodna oglądania Boga, no to musi przejść przez oczyszczenie w czyśćcu. I ten 2 listopada to jest taki szczególny dzień, kiedy pamiętamy o naszych zmarłych i pamiętamy o tym, że my możemy im pomóc, prawda, że to nie jest tak, że ich życie się skończyło na tym świecie i jakby zerwał się całkowicie kontakt z nimi. Bardzo często po odejściu bliskich ludzie wyrzucają sobie, mogłem dać więcej, mogłem jeszcze, prawda, powiedzieć, że kocham, mogłem niektóre sytuacje przeżyć inaczej i często zostajemy z taką goryczą, że teraz już tego czasu nie cofniemy i nie możemy nic zrobić, i to jest błąd, bo możemy zrobić, bo tak naprawdę nasi bliscy zmarli, oni oczekują naszej pomocy jeszcze bardziej, ona jest im jeszcze bardziej potrzebna niż tutaj w życiu doczesnym. My, którzy jeszcze jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i jeszcze toczymy bój o zbawienie, no my jeszcze mamy wolę, jeszcze mamy nasze akty, którymi możemy opowiadać się za Bogiem, możemy walczyć o nasze zbawienie, możemy pokutować. Natomiast dusza w czyśćcu właściwie nie może już nic zrobić. To cierpienie czyśćcowe, ono jest w pewien sposób bierne, natomiast dzięki tajemnicy świętych obcowania my możemy wypraszać łaski dla tych zmarłych. My możemy, prawda, pokutować, możemy ofiarować msze święte, możemy modlić się, ofiarować odpusty, tak żeby im ulżyć, i to jest nieprawdopodobna pomoc dla tych dusz, no bo cierpienie czyśćcowe jest ogromne. To jest cierpienie, które bardziej sprowadza się do tęsknoty, prawda, i my tej tęsknocie możemy ulżyć naszych bliskich
zmarłych. Czy możemy również się modlić za wstawiennictwem dusz czyśćcowych?
No to jest za wstawiennictwem, my możemy na pewno prosić dusze czyśćcowe o pomoc i dusze czyśćcowe na pewno proszą się, modlą się za nas. Natomiast Kościół zawsze rezerwował modlitwę kierowaną do świętych, do tych, którzy, prawda, są święci, ewentualnie modlimy się na przykład do sług bożych, to znaczy do tych, co do których nie mamy pewności, ale spodziewamy się, mamy takie przypuszczenia oparte na pewnych przesłankach, że oni rzeczywiście widzą Boga i to ma być potwierdzenie, ich wstawiennictwo ma być potwierdzeniem, cud, prawda, dokonany za przyczyną świętych jest takim potwierdzeniem, że ktoś jest blisko Boga. No wiemy, że kara czyśćcowa, ona polega głównie na odroczeniu widzenia Boga. Czyli ktoś już jest przeznaczony do nieba, do zbawienia wiecznego, i to już powoduje w nim ogromną radość, radość, prawda, której nie da się ugasić, ale z drugiej strony to widzenie Boga jest odroczone, z jednej strony ze względu na to, że jeszcze ta osoba, no można powiedzieć, nie zasługuje na widzenie Boga, jeszcze musi się dopełnić sprawiedliwość, prawda, Boża, czyli jednak ten wymiar kary Chrystusowej, on tutaj jest obecny, a z drugiej strony dusza musi się oczyścić, żeby być zdolna do widzenia Boga, więc widzimy, że tutaj tego zjednoczenia z Bogiem absolutnego nie ma, a jeżeli nie ma tego zjednoczenia, no to też nie ma, że tak powiem, jedności woli zmarłego duszy z Bogiem, a więc nie ma też aktywnego i skutecznego wstawiennictwa, dlatego Kościół nigdy no, nie praktykował, nie zna takiej praktyki modlenia się do zmarłych. My modlimy się za zmarłych.
Kiedyś czytałem takie dosyć ciekawe, choć wiadomo, że jak każde porównanie kulejące, a zawsze jeśli mówimy o porównaniach, o jakimś obrazowym przedstawianiu rzeczywistości takiej eschatologicznej, no to zawsze jest to obarczone pewnym ryzykiem. Natomiast słyszałem takie bardzo, przynajmniej do mnie tak indywidualnie trafiło takie porównanie czyśćca do takiej sytuacji, w której człowiek znajduje się przez jakiś długi czas w takim mroku, w takiej całkowitej ciemności i gdyby ktoś, takie stopniowe włączanie światła, nagle włączenie światła powoduje czasem nawet ból fizyczny. I właśnie, że ten, jest takie porównanie, że ten czyściec jest jakby takim właśnie włączaniem światła, wyprowadzaniem tego człowieka z mroku. No ale to też powoduje ból, no bo jednak kiedy człowiek był przez tak długi czas w jakichś mrokach, choć nie w mroku całkowitym, no bo jednak łaska uświęcająca towarzyszyła mu przynajmniej w chwili śmierci, to jednak sprawia to taki ból i jest takim stopniowym przygotowaniem do tej pełnej światłości, którą jest Bóg.
Tak, to jest bardzo trafne porównanie. Możemy je nawet troszeczkę przemienić na takie porównanie bardziej egzystencjalne. Są takie sytuacje, zdarzają się czasami, kiedy my na przykład postrzegamy kogoś za naszego nieprzyjaciela i wyrządzamy mu czasami jakąś krzywdę słowem, prawda, czy osądem, a okazuje się w pewnym momencie, że sprawa miała się zupełnie inaczej, że właściwie ta osoba nie działała przeciwko nam, ale na naszą korzyść, robiła coś z miłości do nas, no to wtedy doświadczamy takiego oświecenia, które łączy się z ogromnym wstydem i bólem, prawda? Na przykład dzieci, które no różnie tam myślały w wieku dojrzewania, że prawda, mama jest wrogiem, tata jest wrogiem, kiedy dorastają, widzą, przecież oni robili wszystko, żeby mnie kochać i wtedy i wzrasta miłość, ale ta miłość wywołuje ból, prawda? Ból ze względu na tą naszą pomyłkę. No to coś podobnego dzieje się właśnie w czyśćcu, prawda? Czyli już poznajemy, już się odsłania ta zasłona, kim rzeczywiście był Bóg i jak on działał w naszym życiu, i czym tak naprawdę jest grzech, i my sobie zdajemy sprawę z naszych grzechów, że to nie był po prostu jakiś tam grzeszek, że coś popełniliśmy, ale że rzeczywiście krzyżowaliśmy Chrystusa, który w tym momencie absolutnie nas kochał i za nas się modlił. I to jest też coś podobnego, prawda? Czyli zderzenie się z prawdą, która oświeca, a jednocześnie boli i zawstydza.
Kościół daje nam tę możliwość, że choć oczywiście za dusze czyśćcowe, za zmarłych, pewnie sposób szczególny za zmarłych, których znaliśmy, którzy byli z naszych rodzin czy wśród osób nam bliskich, możemy się modlić cały rok i szczególnie w polskiej kulturze, w polskim kościele zakorzeniona jest ta tradycja odczytywanych wypominków przed niedzielnymi mszami świętymi, to jednak te pierwsze dni listopada są w pewien sposób wyjątkowe, ponieważ możemy uzyskać odpust zupełny za duszę jednego zmarłego, przebywającego w czyśćcu i jest to ograniczone do określonych dni roku.
Tak, i obwarowane pewnymi warunkami. My oczywiście można powiedzieć, że te odpusty, które my możemy zyskiwać w ciągu roku, często o nich nie pamiętamy. bo i dobrze, że są takie dni szczególne, na przykład wszystkich świętych, prawda, czy wspomnienie wszystkich zmarłych, kiedy Kościół tak kładzie nacisk i my sobie wtedy przypominamy i szczególnie cenimy ten odpust zupełny, który możemy ofiarować. Oczywiście odpust zupełny możemy przy bardzo wielu innych okolicznościach ofiarować za zmarłych, natomiast dobrze właśnie, że taki czas jest, czas, kiedy my właśnie zwracamy uwagę na tajemnicę świętych obcowania i na to, że możemy taką pomoc nieść naszym bliskim zmarłym i dobrze jest z tego korzystać, prawda, te warunki. Warto też pamiętać o tych warunkach i ich nie bagatelizować, bo tutaj to jest ciekawe, ale paradoksalnie pamięć o odpustach również nas uświęca, no bo wśród tych warunków chociaż jest całkowite wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet najlżejszego, no to właściwie jest bardzo taki wygórowany warunek.
No właśnie chciałem o to zapytać, prawda? Czy tak patrząc po ludzku to jest no, praktycznie niemożliwe. Oczywiście dla Boga nie ma nic niemożliwego i może tak pokierować łaską dla człowieka, że będzie w stanie się wyzbyć przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, ale tutaj mówimy nawet o grzechu powszednim, czyli o naszych jakichś złych przyzwyczajeniach, naszych jakichś takich słabostkach po prostu.
No, pytanie, jak my powinniśmy to rozumieć, no bo właściwie taki stan jest osiągalny, on się nazywa właśnie świętością, prawda, kiedy my nie jesteśmy przywiązani i świętość to nie jest stan, kiedy my nie jesteśmy zdolni do grzechu, bo człowiek jest zdolny do grzechu aż do śmierci. Aż do śmierci jest zdolny. Nawet kiedy jest święty, kiedy jest zjednoczony z Bogiem, może się od Boga odwrócić, może zgrzeszyć i jest cały czas smagany pokusami. Natomiast pytanie o przywiązanie do grzechu to jest pytanie, że tak powiem, o skorumpowanie grzechem naszej woli. Nie tylko czy ja jeszcze cierpię pokusy i nawet pod wpływem pokus, czy ja się potykam, ale czy moja wola jeszcze ma upodobanie w grzechu. To jest chyba pytanie o to głównie, ale wiemy, prawda, że to przywiązanie do grzechu, ono ustaje właśnie w momencie osiągnięcia świętości, kiedy my jesteśmy właśnie bardziej przywiązani do Boga niż do siebie, niż do naszego grzechu, więc to jest możliwe. Ale nawet jeżeli rozpoznajemy, że no ja jeszcze jestem człowiekiem grzesznym, prawda, że jeszcze grzech za bardzo mną pomiata i jeszcze sobie z nim nie radzę, więc mogę mniemać, prawda, że to przywiązanie jeszcze jest, no to nie znaczy, że ten odpust od razu jest nieskuteczny i on jest bez sensu, ponieważ również wtedy zyskujemy odpust, być może nie absolutny, nie całkowity, ale cząstkowy. I to też jest pomoc dla naszych bliskich, a dla nas powinna to być mobilizacja. Jeżeli kochasz swoich bliskich, jeżeli pragniesz im nieść ulgę w czyśćcu, no to dbaj o świętość, bo właśnie twoja walka może stać się ich walką. Właśnie na tym to polega, prawda? Ta obcowanie świętych, że oni już nie są w stanie się uświęcać, natomiast my możemy uświęcać się i nie tylko dla siebie, ale dzielić się z tymi, których kochamy, a którzy już takiej możliwości nie mają.
I pamiętajmy o tym, że wśród tych warunków uzyskania odpustu zupełnego jest również nawiedzenie cmentarza, a w przypadku mieszkańców Krakowa nie jest to tak trudne, bo nie tylko tutaj chodzi o cmentarze na przykład rakowicki czy salwatorski, ale mało kto o tym wie, że koło Bazyliki Mariackiej czy wokół Kościółka Świętego Wojciecha na Rynku Głównym jest bardzo stary cmentarz, więc również jeśli przyjdziemy w takie miejsce, to ofiarujemy nasze modlitwy za zmarłych, tam są ich szczątki pod ziemią pochowane, więc niekoniecznie zawsze to musi być związane z trudem jechania na jakiś cmentarz, a przez te kilka pierwszych dni listopadowych możemy bardzo dużo w ten sposób dobra dla dusz czyśćcowych, czasem może niekoniecznie dla tych, których imiennie wymienimy, ale tych, którzy znikąd pomocy nie mają, o których może mało kto pamięta, ale zawsze pamięta Kościół w modlitwie eucharystycznej, wspominając wszystkich wiernych zmarłych a w sposób szczególny właśnie 2 listopada. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był ojciec Jan Strumiłowski, cysters, doktor habilitowany teologii dogmatycznej, a my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!